Rozpoczynamy wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone w studiu Radia Maryja. Z nami jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak i rozpoczynamy drugą część cyklicznej audycji Minął Miesiąc. Witam panie profesorze i bardzo proszę.
Witam gorąco państwo, szczęść Boże. Więc w pierwszej części już mówiłem sporo o atakach na Kościół, bardziej wspominałem tutaj o wyjątkowo obrzydliwej okładce tygodnika Angora, gdzie Benedykt XVI jest prezentowany ze słowami "Żegnam was, ciule", a więc słowami wyrażającymi pogardę dla wiernych. Włożenie w usta Benedykta XVI ogromnie skromnego papieża. I właśnie skromność było jednym z symbolów jego wielkości. Było takim wyjątkowo ohydnym czynem. Ale tych czynów mamy coraz więcej. Newsweek na okładce daje zdjęcie księdza z chłopaczkiem uprawiającego pedofilię i że polski kościół kryje pedofilię. Znów wszystko to są rzeczy oburzające. I pytanie, czy kościół musi być bezbronny? Czy nie należałoby wezwać słuchaczki, słuchaczy, wiernych do bojkotowania takich pism jak Angora, jak Newsweek, Tomasza Lisa, bo przecież to jest wyjątkowa bezczelność. A jeśli z kolei w faktach i mitach jest rysunek granatu wojskowego podpisany hasłem "Wrzuć na tacę", czyli jednoznaczne nawoływanie do terroryzmu, do mordowania księży. W Polsce czytam o tym, że rzekomo ofiar księży mogły być tysiące. W Gazecie Wyborczej z 28 lutego czytam tekst Katarzyny Wiśniewskiej, szczególnie zajadłej niegdyś od lat w atakach na jego świętobliwość Benedykta XVI, tekst zatytułowany "Biskupi i ryzyk niszczą Kościół". Proszę, biskupi niszczą Kościół. A broni Kościoła kto? Pani Katarzyna Wiśniewska. Otóż na czym polega tekst tego artykułu? Pani Wiśniewska referuje wypowiedź, artykuł, skandaliczny artykuł dominikanina Wiśniewskiego na łamach Tygodnika Powszechnego, szkalujący znaczną część hierarchów polskich i ojca Rydzyka, telewizję Trwam. Według dominikanina Wiśniewskiego to marsze protestacyjne w obronie telewizji Trwam są to imprezy głęboko pogańskie, nie mające nic wspólnego z prostowaniem ludzkich sumień. I tak to oto dominikanin Wiśniewski sprowadził marsze w obronie praw człowieka, w obronie wolności mediów, w obronie tak ważnego medium katolickiego, jak telewizja Trwam, do imprezy pogańskiej. I gdzie to jest? Na łamach Tygodnika Powszechnego. No cóż, ja już kiedyś wydałem z 8 lat temu książkę "Obłudnik powszechny" o Tygodniku Powszechnym, gdzie pokazywałem, jak często szefowie Tygodnika Powszechnego, od Jerzego Turowicza po księdza Bonieckiego, byli na rozdrożu z polskością, z Kościołem. Przecież nieprzypadkowy był list jego świętobliwości Jana Pawła II do redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego Turowicza, w którym papież Polak, wielki papież Polak, ubolewał, że Tygodnik Powszechny nie bronił Kościoła w ogromnie ważnych momentach. No ale cóż, takich przykładów jak ksiądz dominikanin Wiśniewski jest więcej. Jest ksiądz Boniecki, który fotografował się satanistą, nergalem. Jest szereg bojaźliwych księży, których mogłem poznać przy różnych okazjach, że nawet w ostatniej chwili postraszeni przez kogoś z wyborczej bali się mojej prelekcji, nawet w obronie patriotyzmu, w obronie Kościoła. Oczywiście jest wielu, jakże innych duchownych. Wspominam i będę wspominał jeszcze bardzo długo rozmowy z księdzem biskupem Frankowskim, księdzem arcybiskupem Dziengą, które miałem z rok temu, z biskupem Decem akurat z 10 dni temu, zresztą z licznymi duchownymi, których poznałem też teraz w czasie pięknej wykładowej przejażdżki po Dolnośląsku, Wrocław, Lubań, Bolesławiec, Świdnica, Legnica, gdzie były pełne sale. I tu muszę zaprosić od razu Państwa na kolejne spotkania, w których będziecie mogli o wiele większym stopniu wycisnąć mnie pytaniami, bo nie unikam dyskusji. To nie ja przerywam na ogół spotkania po 3 godzinach, a organizatorzy, bo uważam, że trzeba maksymalnie odpowiedzieć na istotne pytania. I teraz będę miał właśnie Lubelszczyznę. 10 marca w niedzielę, a jeszcze przepraszam, 9 marca w sobotę o godzinie 15 będzie spotkanie ze mną w Biłgoraju, Kolegium Licencjackim UMCS-u, ulica Wira Bartoszewskiego 10. 10 marca w niedzielę o godzinie 14 w Lublinie, ulica Gospodarcza 7, parafia Matki Boskiej Królowej Polski. 10 marca w niedzielę, tu poprawiam, bo w telewizji chyba powiedziałem niedokładnie, o godzinie 17.30, nie 17, w Lubartowie, ulica Cicha 6, świetlica spółdzielni mieszkaniowej. 11 marca, poniedziałek, w Puławach, godzina 17, Dom Chemika, ulica Wojska Polskiego. I 12 marca w Rykach, godzina 18, wtorek, Kino Renesans, ulica Warszawska. Zainteresowani spotkaniami ze mną niech kierują propozycje już w najbliższych tygodniach. Najlepiej na telefon mojej małżonki 608-854-215, bo muszę ustalać rozkład zgodny z zajęciami na mojej uczelni w Toruniu, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jeszcze raz powtarzam, telefon 608-854-215. W przypadku niektórych regionów, takich jak powiedzmy Rzeszowszczyzna, czy tych odleglejszych, szczecińskie, najlepiej byłoby, gdyby kilka spotkań było naraz obok siebie. A teraz przejdźmy do dalszej części prelekcji. Proszę Państwa, w ostatnich paru miesiącach mieliśmy lawinę informacji o nagrodach, które wzięła władza. O nagrodach dla marszałków Sejmu, które wywołały burzę. 45 tysięcy dla pani marszałek Kopacz, 40 dla poszczególnych marszałków, dla Borusewicza 50 tysięcy jako marszałka Senatu, no i dla jego zastępców. Teraz czytam, pokazywałem w części telewizyjnej nagrody dla różnych prezydentów, burmistrzów. To za faktem z 22 lutego. Po kilkanaście tysięcy najczęściej, ale co najzabawniejsze, bo o tym nie wspomnieliśmy, prezydent rozdał swoim nagrody, też hojnie, 500 tysięcy złotych w wybiedzonym kraju i okazało się, że jedną z nagród dostał Nałęcz, profesor Tomasz Nałęcz, 36 tysięcy, który przedtem obłudnie nazwał skandalicznymi premie dla marszałków Sejmu. A sam przyjął tego typu nagrody. Z kolei poinformowano o skandalu w Urzędzie do Spraw Wykluczeń, którym kierował Arłukowicz. Okazało się, że pracownicy tego urzędu pracowali pół roku, nic nie zrobili, a dostali duże nagrody. No cóż, Polska się sypie, od gospodarki, poprzez służbę zdrowia, edukację, a urzędnicy dają sobie coraz wyższe nagrody. I czytam komentarz Janusza Szewczaka, znakomitego analityka, jakże chciałbym, żeby on był w polskim parlamencie. Niejednokrotnie był przedstawiany w telewizji TVAM. I tu tekst jego w sieci. Długi zaciągnięte przez Gierka Polacy spłacali ponad 30 lat. Długi ekipy Tuska będą spłacać 10 razy dłużej. Czytam inną informację, niedawną, 20 lutego. 360 tysięcy Polaków czeka na operację zaćmy. We Wrocławiu trzeba czekać 1186 dni. W Wałbrzychu 1210. W Polanicy Zdrowiu 1220. Czytam inną informację. 6 lutego. Bezkarnie niszczą firmy. Ile firm zostało zniszczonych przez urzędników, którzy przez swoją beztroskę w karaniu za wymyślonych przez siebie zarzutach doprowadzili do upadku polskich firm. Ile takich firm padło? Bardzo wiele. Jak Polska ma się rozwijać? I pewno też dostali odpowiednie nagrody po uważaniu. W Ministerstwie Finansów tych nagród jest bardzo wiele. A warto skorzystać to na przyszłość, kiedy dojdą do władzy siły patriotyczne. Życzę im dlatego, żeby się przygotowały gruntownie już teraz, codziennie, bo walka będzie ogromnie trudna. Ale jeśli dojdą do zwycięstwa, tak jak doszedł Fidesz na Węgrzech, co jest takim powodem do nadziei, do rosnącej nadziei, że można wyjść z najgorszego bagna, ale trzeba tę drogę do wykaraskania się z tego bagna przygotowywać bardzo długo. Otóż co robi premier Fidesz w ciężkiej sytuacji finansowej jego kraju, zawinionej przez poprzedników z ich partii postkomunistycznej węgierskiej i z ich Platformy Obywatelskiej, bo taka rządziła u nich koalicja. Tam się to nazywał SDS, Związek Wolnych Demokratów. Otóż Orban zakazał przyznawania nagród pieniężnych podległym sobie pracownikom ministerstw. Jak mówił, w firmach, które tracą oraz w państwach, które mają kłopoty, nie można wypłacać sobie premii, bo jeśli to uczynimy, zniszczymy swoją przyszłość. Następna sprawa związana z moimi podróżami po Polsce. No niestety, obserwacje, które mam na każdym kroku, dowodzą, jak wielka część kraju została zrujnowana, okradziona. No właśnie chociażby Świdnica, w której byłem 10 dni temu. Okazało się, że tam padły wszystkie wielkie zakłady. W Łodzi byłem szereg razy, ale to z 2 lata temu dowiedziałem się, że w Łodzi, tak wielkim polskim mieście przemysłowym, polskim Manchesterze, padły wszystkie wielkie zakłady przemysłowe. Podobne obserwacje z okolic Lęborga, Stargardu Gdańskiego. W tylu miejscach doprowadzono do ruiny, a miał być cud gospodarczy. Według zapowiedzi Gazety Wyborczej o planie Sorosza, Zaksa, Balcerowicza. Odsyłam Państwa po raz kolejny do książek profesora Kierzuna, wydanych w ciągu ostatniego roku. Drogi i bezdroża gospodarki polskiej i patologia transformacji w Polsce. I tam widać jak na dłoni, jakim fiaskiem okazał się plan Sorosza, Zaksa, Balcerowicza. Fiaskiem dla ogromnej części społeczeństwa i zyskiem dla części zagraniczniaków do spółki z oszustami krajowymi. A ja bym teraz poradził szefom PiS-u, Solidarności, klubom Gazety Polskiej, szefom Solidarności, Solidarnej Polski i innych, aby przygotowując się już teraz do wyborów, a może także i środowiskom radiomaryjnym, bym bardzo też to radził, aby przygotowując się do wyborów, które będą się za 2 lata, to wcale nie jest tak dużo czasu, zajęli się między innymi taką ważną pracą. Otóż, żeby podsumowywali, zbierali informacje w swoim regionie, jakie korzyści i straty odniósł ich region w czasach tych transformacji od 1989 roku. Ile zakładów zniszczono, zrujnowano, sprzedano za bezcen w ręce obce, ile polskich punktów kupiectwa padło, bo nie opodatkowano nawet supermarketów, które ciągle są nieopodatkowane. Na Węgrzech zabrano się i za to. A proszę zobaczyć, jak wiele banków mamy niemal na każdej ulicy dużych miast, a gdzie są zakłady szewskie, krawieckie, stolarskie. Tak zniszczono też polskie rzemiosło. Ktoś za to odpowiadał. I trzeba wystawiać rachunek. Trzeba, żeby ludzie nasi, naprawdę aktywni ludzie myślący po polsku, zabrali się za takie podsumowanie i wyliczenia. Kto zniszczył przez te 20 lat transformacji zakłady, które były jedynym żywicielem nieraz dla ludności? Przecież padły nie tylko stocznie. Padło tak wiele innych zakładów produkujących świetne szkła na eksport, przeróżne rzeczy. Kto zniszczył, kto doprowadził do zniszczenia polskiego kupiectwa w poszczególnych miastach, polskiego rzemiosła? I może to będzie najlepszym argumentem do przekonania osób innej opcji. Bo wprost, że moim zdaniem w kampanii wyborczej nie wygramy tylko informując o matactwach przy sprawie katastrofy smoleńskiej, która wygląda coraz bardziej podejrzana. Polecam tutaj akurat świetny tekst z niedzieli, z tygodnika katolickiego Niedziela, 7-17 lutego 2013, ale polecam też, o dziwo, tekst wprost. To nie jest pismo naszej opcji, wręcz przeciwnie, a tam w numerze wprost, patrzę jako datę, bo wolę podawać informacje. No, też ładny wycinek. Nie mogę tu znaleźć na tym daty, ale to sprzed paru tygodni. Pilot przerywa milczenie. Zwierzenia pułkownika Bartosza Stroińskiego, szefa eskadry 36. pułku, który 7 kwietnia leciał do Smoleńska. I on między innymi mówi, że w raporcie ministra Jerzego Millera postawiono bardzo krzywdzące tezy, niczym niepotwierdzone. Z raportu komisji Millera wynika, że załoga zrobiła wszystko, żeby się zabić. Tak jak nikt nie sprostuje tego, czy ktoś z zewnątrz był w kabinie, czy nie. I tak dalej. Bardzo ciekawy, dłuższy tekst. Ale autor, pilot, mówi, musiało się zdarzyć coś tak mianowicie ekstremalnego. No więc jest pytanie, co I teraz, nawet we wprost tego typu komentarze, ale ja mimo wszystko, mimo mnożenia się tak licznych dowodów mataczenia w tych sprawach Smoleńska, obawiam się, że do zwycięstwa sił patriotycznych w wyborach 2015 roku, oby wygrały, to do tego czasu Smoleńska nie uda się w pełni wyjaśnić. Na nasze raporty, raporty Macierewicza, uczonych, Biniendy, inne, na konferencje będą kontraporty, a dla zwykłego zjadacza chleba będzie ogromnie trudno ocenić, kto tak naprawdę ma rację. Natomiast w sprawach gospodarczych, na przykład to, co powiedziałem, dokonanie bilansu, jak zniszczono polski przemysł, polskie rzemiosło, polskie kupiectwo w poszczególnych regionach. Czy pokazywanie, do jakiego stopnia są wielkie przywileje władzy, do jakiej władzy próżniaczej, która pasożytującej na doli większości Polaków. Ja myślę, że tym można najlepiej trafić, tylko trzeba dawać konkrety i fakty. Ostatnio, ze względu na to, że przeglądam tak wielką ilość prasy, to ułatwia wyciąganie pewnych wniosków. Bo co innego, jak się bierze jakieś jedno poszczególne wydarzenie, ale dopiero jak się porówna łańcuch wydarzeń, to można dojść do bardzo, ale to bardzo niepokojących konkluzji. Właściwie dobrze je wyraził już w tytule profesor Gliński w niedawnym wywiadzie Demokracja w Polsce umiera. To było w tygodniku w sieci z 25 lutego. Mówił profesor Gliński o tym, jak łamana jest konstytucja, nie funkcjonuje debata publiczna, nie ma wzajemnej kontroli różnych sił politycznych, nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Jest za to świetnie realizujący się system III RP, w którym odbiera się opozycji należne jej prawa. No a przy tym dokonuje się różnych manipulacji, dodajmy, że ratyfikację paktu fiskalnego, choć tak ważny pakt, powinien być przegłosowany większością 2/3 głosów. Tego nie mogli zrobić, bo koalicja w Sejmie nie ma 2/3 głosów, choć zgodnie z konstytucją wymagają tego umowy międzynarodowe, na podstawie których Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Prawo i Sprawiedliwość już ogłosiło, że zaskarży tę decyzję o pakcie fiskalnym do Trybunału Konstytucyjnego, a po przyjęciu władzy uzna pakt za nieobowiązujący nasz kraj. No, ale jak widać, rządząca próżniacza elita wcale nie przejmuje się tym, czy coś narusza konstytucję, czy nie. Mamy bardzo znaczące ograniczenia demokracji i tu, proszę państwa, są rzeczy wręcz zastanawiające. Jak ja przyjrzałem się różnym sprawom z ostatniego czasu, to zobaczyłem między innymi, że następuje coś, co przypomina mi działania krwawego dyktatora węgierskiego Matiasza Rakosiego w czasach stalinowskich, taktyka salami. Jak on po kolei osłabiał opozycję, tnąc ją jak plasterki salami. Stąd taktyka salami, jak się sam chwalił. A cóż my mamy z ostatnich 2 lat? Ileż mamy przejawów zachowań niezgodnych z jakąkolwiek demokracją? No, przypomnę. Zablokowanie przyznania częstotliwości dla telewizji TVAM, nie bacząc na to, że jest to telewizja słuchana przez miliony osób, że z poparciem dla umieszczenia jej na multipleksie wystąpiło około 2,5 miliona widzów, że było tak wiele, 100 kilkadziesiąt manifestacji na rzecz telewizji Trwam. To dla tych rządzących było mało znaczące. Dla nich chodziło o zablokowanie telewizji, która wyraża inne poglądy. Zablokowanie pluralizmu. Przypomnijmy, że Radio Maryja jeszcze przed telewizją Trwam, czyli telewizja Trwam, ileż razy demaskowało to złodziejską prywatyzację, której padliśmy ofiarą. Inny przykład łamania demokracji. No przecież Polska przewodzi w ilości podsłuchów w Europie. Jesteśmy na zasłużonym pierwszym miejscu. Inna sprawa, to co zrobiono w Rzeczpospolitej, uważam, że przejęto te redakcje w odpowiednie ręce, usunięto kromnych redaktorów, no 35 redaktorów, bardzo znanych publicystów odeszło, choćby z uważam, że choćby takie osoby jak Wilstein, jak Karnowscy, tak dalej. Kolej, zlikwidowanie bardzo ważnego dziennika i bardzo ważnego, ogromnie popularnego tygodnika. A teraz uważam, że leży gdzieś tam na stosach, nikt go nie kupuje. No dobrze, że pojawiły się nowe pisma w miejsce jak w sieci. A inne sprawy, a to aresztowanie szefa kibiców Staruchowicza, którego główną winą, jak się wydaje, było to, że wymyślił chwytliwe hasło o tym, jak rząd Tuska obalał kibole. A świat, jak się okazało, jedynym nie znaleziono żadnych dowodów winy, poza świadectwem jakiegoś świadka koronnego, który mógł mieć interes właśnie jako jedyny w zaświadczeniu przeciwko Staruchowiczowi. A aresztowanie antykomora o 6 rano 8 ludzi z Agencji Bezpieczeństwa Publicznego, które wpadły do osoby oskarżonej jedynie o to, że sobie pozwolił szydzić z miłościwie nas, u nas panującego prezydenta ból komorowskiego. A procesy profesorów wytaczane najczęściej przez Gazetę Wyborczą, Michnika, procesy profesora Zybertowicza, Andrzeja Nowaka, a proces Krzysztofa Wyszkowskiego z poręczenia Wałęsy, a ustawa o zgromadzeniach, to wszystko są ostatnie 2 lata, ustawa o zgromadzeniach ogromnie ograniczająca wolność zgromadzeń, którą wysnuto w kancelarii prezydenta, mającego takie dobre notowania, bo nikomu nie przeszkadza, bo na ogół jest dość leniwy, ale o tym, żeby zablokować zgromadzenia, to bardzo długo przemyśliwał, jak widać. Nawet prawnik z łamu Gazety Wyborczej, profesor Płatek, stwierdziła, że ustawa o zgromadzeniach knebluje szanse demokracji. Ale teraz mam już kolejną rzecz. Rząd chce dać zgodę funkcjonariuszom obcych państw na używanie broni i stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Niebezpieczna ustawa, piszą w sieci. Wiesław Johan, prawnik, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w rozmowie w Polityce w PL skomentował sprawę następująco. To jest kuriozum. Dla mnie jest to szokujący projekt. Co to ma być? Wzywanie bratniej pomocy, jak było w 1956 roku na Węgrzech, czy w 1968 roku w Czechosłowacji? To jest jakieś głębokie nieporozumienie. To jest przecież oddanie kompetencji polskich organów w ręce funkcjonariuszy państwa obcego. No i już mnożą się artykuły. Ustawa o bratniej pomocy wystawia nas na największe niebezpieczeństwo od czasu upadku komunizmu. Wejdą, nie wyjdą. I są to wszystko rzeczy przerażające. Przecież to przypomina o wiek XVIII, kiedy wkraczały do Polski takie siły porządkowe, cara Piotra I Wielkiego czy Katarzyny II, sekundowane przez Prusaków, no i one już zakładały porządek. Jak można dopuścić do tego typu regulacji? Ale dochodzą dalsze rzeczy. Otóż już planuje się w Platformie Obywatelskim 2 lata więzienia za mowę nienawiści. Platforma Obywatelska chce karać za mowę nienawiści. Platforma Obywatelska, w której wykształcili się tacy siewcy nienawiści, jak Stefan Niesiołowski, który tam dalej pozostał jednym z największych pieniaczy, wymyślających najbardziej ordynarnym językiem, no i osławiony Palikot. I oni chcą karać mowę nienawiści, oczywiście po uznaniu. Oni już uznają, kto jest nienawistnikiem, kto im nie odpowiada. 2 lata więzienia. Nawet były minister sprawiedliwości z ramienia Platformy Obywatelskiej, profesor Zbigniew Ćwiąkalski, stwierdził, że te zmiany nie są dobre, że to, że partia rządząca w XXI wieku w Europie wysuwa tego typu projekt, jest po prostu wręcz zaskakujący. No dodajmy do tego inne rzeczy. Blokowanie spotkań różnych narodowców, prawicowców, profesorów. To od paru lat stało się bardzo częste. Nie dopuścić do publicznych spotkań w znanych miejscach, w różnych centrach, na uniwersytetach, na uczelniach, zablokować. No ja ostatnio miałem taki przypadek, że w Siedlcach organizator poinformował mnie, najpierw sam się zgłosił, że chce zorganizować to jak najszybciej spotkanie, a potem okazało się, że nie mógł znaleźć żadnego miejsca, gdzie by dozwolono na wystąpienie takiego radykała, takiego oszołoma jak ja. I to ma być wolna Polska, to ma być pluralizm poglądów, to ma być dyskusja. Proszę Państwa, ja przypomnę w tym kontekście pewne rzeczy, o których zapomniano już. Na przykład wypowiedzi Donalda Tuska. Otóż 30 maja 1992 roku, 2 dni po uchwale o agentach, Donald Tusk w Radiu Z, zapytany, co zamierza zrobić w tej strasznej sytuacji, odpowiedział bez żenady: zniszczyć ten rząd. Najgorsze wyjście, nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne, jest lepsze niż rząd Olszewskiego. Proszę Państwa, przecież to jest jakieś coś ogromnie skandalicznego. Okazuje się, że mamy premiera, który już ponad 20 lat temu miał takie dojrzałe poglądy przeciw demokracji, przeciw konstytucji. To wszystko nieważne, bo liczy się ocena jego środowiska politycznego, któremu akurat nie odpowiadał rząd Olszewskiego. To rząd, który należało zniszczyć, bo chciał przeprowadzić gruntowną lustrację. I czego ja się obawiam w tym kontekście? Jeśli pan Donald Tusk ujawnił się z takimi poglądami wtedy, cytowałem to zresztą w Platformie Obłudników, ale przy innej okazji mówił, że należy zmiany forsować niewygodne dla społeczeństwa, choćby przemocą. Jeśli pan Donald Tusk tak nie liczy się z demokracją i konstytucją, to co będzie, jeśli nawet siłą patriotycznym uda się wygrać w wyborach 2015 roku? Czy on zastosuje się do werdyktu wyborców i czy odejdzie? Odejście oznaczałoby pozbawienie jego grupy i kasty bardzo dobrych posad, świetnie procentujących, wzmagających dochody. czy on pójdzie na rezygnację z tego. Dodaję tu, ileż razy przeze mnie akcentowaną w ostatnich miesiącach sprawę procentów w wyborach. Ja ciągle ostrzegałem przed zbytnim napinaniem mózgów, że oto wygramy, że wygra się z Platformą, bo już zbliżamy się, już raz przekroczono nawet ilość procentów dla Platformy. Trzeba wygrać, ciągle podkreślam, nie tylko z Platformą, ale także z SLD, z Ruchem Palikota i PSL-em. A te trzy miały ostatnio gdzieś tam w sondażu z 27%. Ile PiS może uzyskać w najlepszym razie sam? No nie wiem, 35, 38%. Boję się, że nie więcej, a przecież będzie jeszcze Platforma. I tu jest, chodzi o szukanie tych dalszych procentów. Pamiętajmy, że nawet przy ogromnym rozczarowaniu do Platformy, ja ciągle nie widzę, żeby ono dostatecznie wychodziło na jaw. Tyle zrobili złego, tak wszystko się sypie, a jeszcze mają wcale niezłe notowania. Ale nawet przy tym rozczarowaniu to wcale nie jest pewne, że te głosy rozczarowanych pójdą akurat do PiS-u. Boję się, część może pójść, ale boję się, że część pójdzie do SLD, na jego demagogię socjalną, bo oni w tej dziedzinie to są bardzo dobrzy. Ileż nie zważając na przykład na tradycję pani Blidy, która pierwsza zaczęła wyrzucać ludzi na bruk, to jednak oni akcentowali swoje społeczne zaangażowanie. Otóż ja się boję ciągle, że mając przeważającą część mediów w swoich rękach, mogą tak mocno zamącić, że sam PiS nie zdoła wygrać przy tej ilości opluwań, jakie jest skierowane przeciwko PiS-owi, i musi szukać sojuszników w Solidarności, Kluby Gazety Polskiej, oczywiście bliskie PiS-owi, Solidarnej Polsce, Partii Jurka, UPR-ze, przeróżnych innych siłach i przede wszystkim pozyskując jak największą ilość ludzi z pospolitego ruszenia patriotycznego, do którego namawiam, i wystawiając możliwie o wiele szerszą listę kandydatów też spoza PiS-u. Dlatego takie bardzo dobre były pomysły już w 2011 wystawienia takich osób jak Krystyna Pawłowicz, jak profesor Krystyna Pawłowicz, profesor Żyżyński. Ja bym dał jeszcze dużo więcej takich osób nonkonformistycznych, jeśli by się zgodziły. Profesor Zybertowicz, profesor Krasnodębski, profesor Andrzej Nowak, Pośpieszalski, Wilcztajn, Cęckiewicz, który tak walczył w IPN-ie, Krzysztof Wyszkowski, Roman Kluska, i można by tutaj mnożyć tą ilość, Ewa Stankiewicz, popularnych, znanych nazwisk, Anita Gargas, zdecydowanych, nonkonformistycznych i walczących. Wtedy byłaby szansa, dużo większa szansa zwycięstwa. Ale przede wszystkim trzeba doprowadzić do maksymalnego współdziałania różnych środowisk patriotycznych. A ja tu z przerażeniem obserwuję ostatni rok, że właściwie jakby szanse zbliżenia, współdziałania różnych sił patriotycznych jakby się oddaliły. Wymiana ciosów między Solidarną Polską a PiS-em trwa w różnych miejscach, między PiS-em a narodowcami, między innymi środowiskami. Na pewno to podjudzają ze swojej strony agenci różnych środowiskach. A nieraz mówiłem, że różnica między nami a Węgrami jest taka, że u nas agentura jest 100 razy większa niż na Węgrzech, które były dużo mniej znaczące dla komunizmu, i to utrudnia sytuację. Dla mnie ta wymiana ciosów, te kłótnie, te spory niepotrzebne, bo trzeba wszystko zwrócić, wszystkie siły przeciwko tym, którzy grożą polskim interesom narodowym. A więc PO, SLD, Ruch Palikota, no i PSL też. I wtedy to ta wymiana ciosów, to przypomina mi bal na Titaniku, a może i coś jeszcze innego. Niemcy końca lat 20., kiedy chadecy walczyli z socjaldemokratami i komunistami. Ogromnie zawzięcie zwalczały się te formacje, a wygrali na tym wszystkim najniebezpieczniejsi naziści. Oni skorzystali z podziałów dla obalenia demokracji weimarskiej i przechwycenia władzy. Oby nie doszło do powtórzenia tego typu, nie doszło do takiej powtórki z rozrywki. Dlatego między innymi od dłuższego czasu apeluję o skończenie z wzajemnymi atakami, jakimikolwiek wyrazami polityki urazowej na prawicy wśród sił patriotycznych. Skończenia z jakimikolwiek ostrymi krytykami osobistymi. Ponieważ, proszę Państwa, to nie pozostaje bez śladu. I to może utrudnić dogadanie się późniejsze. A proszę zobaczyć, można się dogadywać. Przypomnę, że w 1997 roku, tuż przed wyborami, jaki był konflikt między Olszewskim a Macierewiczem, a potem poszli razem. Przypomnę książkę Marka Jurka, Dysydent w krainie popis, jak on wtedy był rozzłoszczony na PiS i co pisał. A ostatecznie doszło do dogadania się. I to jest pewna nadzieja, że nie muszą być trwałe rzeczy, trwałe podziały, zwłaszcza w sytuacji, gdy powinna decydować o wszystkim troska o Polskę, nie jakiekolwiek partyjniactwo. Można iść osobno, to jest zasada Clausewitza, słynnego stratega. Maszerujmy osobno, uderzajmy razem. Naprawdę, Polsce w przypadku, gdyby nie wygrały siły patriotyczne w 2015 roku, grozi absolutna katastrofa. Już bardzo wiele straciliśmy. Już wpadliśmy do tego bagna, w jakim jesteśmy. Wykaraskać się z niego, wygramolić będzie ogromnie trudno. Ale żeby wygramolić się, trzeba już teraz dokonywać działań dla łączenia. Może niech powstaną komitety na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej. Może niech powstanie jakiś w kraju, jakaś rada złożona z czołowych intelektualistów, takich jak profesor Krasnodębski, profesor Andrzej Nowak, profesor Zybertowicz, profesor Kierzun, którzy widzą więcej z 10-15 intelektualistów, którzy będą działać na rzecz wyciszenia emocji wśród polityków i na rzecz współdziałania. No profesor Staniszkis jeszcze, może z udziałem duchownych, takich jak ksiądz Prałat Maj, który już tyle razy mediował kiedyś na prawicy, jak ksiądz Infuat Ireneusz Skubisz, naczelny niedzieli. Potrzebne jest w każdym razie takie pośrednictwo, bo tylko wtedy, gdy dogadamy się po prawej stronie, a jest to ogromnie trudne, ale potrzebne, to wtedy może dojść do tak niezbędnego zwycięstwa. Teraz przejdę, choć skrótowo, do paru innych tematów. No 1 marca mieliśmy coś ogromnie ważnego. Dzień Żołnierzy Wyklętych, czyli wspomnienie tej wielotysięcznej akcji przeciwko nowym władzom reżimowym narzucanym przez Sowietów. Nazwano to w Gazecie Polskiej ostatnim polskim powstaniem. Okazuje się, że przez szeregi powojennego podziemia działającego na ziemiach Polski przewinęło się około 200 tysięcy ludzi. Już w 1945 roku około 20 tysięcy. I tak, ileż z nich zginęło, ile było aresztowanych. Dobrze, że pamięć tych żołnierzy podziemia, żołnierzy niezłomnych jest wreszcie tak mocno doceniana. Ginęli jakże często bezimiennie, w bezimiennych grobach. Dopiero teraz są one odkopywane, odszukiwane. Ale mamy równocześnie do czynienia z ludźmi, ze starej komunistycznej nomenklatury, ludźmi, których wścieka to, tych potomków ubecji albo ubeków, że się właśnie chwali bohaterów, przez nich mordowanych, przez nich katowanych. I właśnie mieliśmy taki akt profanacji w Krakowie, gdzie tablicę poświęconą ku czci Danuty Siedzikówny, Inki, która nie miała 18 lat, gdy została zamordowana w gdańskim więzieniu, tą tablicę w Krakowie zaatakowano, sprofanowano, oblewając ją czerwoną farbą. I jest to, dewastując całkowicie ten pomnik. Widzimy, jakie osoby grasują ciągle w Polsce. No ale jak na to wszystko reaguje władza? Czy władza w Polsce troszczy się o patriotyzm? Przypomnijmy, że w Sejmie głosami Platformy Obywatelskiej i klubu Ruchu Palikota odrzucono projekt uczczenia powstania styczniowego przez poświęcenie mu roku 2013. Dobrze, że środowiska patriotyczne, między innymi Wielka Akcja Klubów Gazety Polskiej, zajęły się uczczeniem odpowiednim tego powstania. Ale tu przy okazji nawiążę króciutko do audycji Rafała Ziemkiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich publicystów właśnie w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Cieszyłem się, że właśnie Ziemkiewicz, dość krytyczny wobec powstań, uznał ogromne znaczenie powstania styczniowego dla naszej świadomości narodowej. Ale czego mi zabrakło w tej audycji, to właśnie przede wszystkim stwierdzenia, kto popchnął nas do powstania, o tym, jak wielką negatywną rolę w polityce, w wywoływaniu powstań w Polsce wywoływały działania, barbarzyńskie działania caratu. To już nawet książę Adam Czartoryski, był minister rządu rosyjskiego, cara Aleksandra I, na 15 lat przed powstaniem listopadowym pisał do swego przyjaciela, cara Aleksandra: cesarzu, tu to, co wyrabia Nowosilcow i Konstanty, grozi wybuchem, grozi powstaniem, grozi katastrofą. A potem mieliśmy ileż przypadków barbarzyństwa cara Mikołaja I. No i co? Przychodzi do władzy Aleksander II, przyjeżdża do Polski w 1856 roku, jest witany ogromnie, radośnie, z nadzieją przez ziemiaństwo, szlachtę, przez mieszczaństwo, a on wygłasza słowa, które zmroziły wszystkich, żadnych marzeń. I właśnie za te słowa i tą politykę pierwszych lat Aleksandra, która zablokowała możliwość reform, zapłaciliśmy bardzo dużo. Bo później, kiedy już car próbował naprawiać sytuację, to już było za późno. A przypominam, że powstania w Polsce wybuchały na skutek wyjątkowego barbarzyństwa postępowania Rosjan. I niektórzy mówią, a głupota Polaków, że się porywali na te powstania. A w innych krajach nie było powstań. Węgrzy mieli jeszcze więcej powstań od nas, a jedno 1703, 11, 8 lat przeciwko Austriakom, którzy byli bez porównania łagodniejsi jako ciebieńscy. Włosi, ileż powstań, a Irlandczycy przeciw Anglii, a inne narody. I zabrakło mi u Ziemkiewicza też przypomnienia, że jednak dzięki powstaniu włościanie w Polsce uzyskali ziemię na dużo korzystniejszych warunkach niż na terenach Rosji, bo dzięki powstaniu już w pierwszych dniach dekret uwłaszczeniowy postawił tak wysokie obietnicę wystąpił z tak wysokimi obietnicami dla włościan, że już carat nie mógł się z tego wycofać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą szczególnie chciałbym przypomnieć przy okazji powstania styczniowego, której mi zabrakło akurat u Ziemkiewicza. Czegoś, co właśnie w czasie tego powstania się ogromnie zaznaczyło, to ogromne posłuszeństwo dla władzy powstańczej, karność. Oskarża się nas o anarchizm, o bunty, a tu okazało się, że Polacy byli zdolni do niebywałego wręcz posłuszeństwa dla władzy powstańczej. Pieczątka rządu powstańczego była czymś, czemu wszyscy Polacy ulegali, wszyscy patriotyczni Polacy. Jest taka historia opisana w przepięknym eseju Józefa Piłsudskiego, rok 1863. Opowiadał Piłsudski, jak to jakiś oficer kozacki stacjonował w Polsce w czasie powstania. Jego jedyną miłością, taką uwielbieniem życia był wspaniały koń, do którego był niesamowicie przywiązany pod każdym względem. I nagle ukradziono mu konia. Oficer nie mógł tego znieść. Robił co mógł. Przez władze carskie poszukiwał konia. Wreszcie był całkowicie struty. Miał już wszystkiego dość, całego życia. A wtedy zjawił się u niego jakiś mądry Żyd i powiedział: to trzeba zwrócić się, oficerze, do kogo innego. Do innych władz. Ja do jakich władz? No to powstańczych. I podał mu adres, tamten wpłacił pieniądze i po dwóch dniach koń stanął przed domem oficera. Czyli okazało się, że to władze miały powstańcze taki posłuch. A teraz mówiłem o walce agresji ateistycznej w Polsce, ale równocześnie mamy też coraz więcej przejawów niechęci do spraw narodowych. Czytam: nie ma flagi i godła Polski na portalach ministerstw. Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma żadnego z polskich symboli narodowych. To dowód antykultury i braku identyfikacji z tradycją narodową i państwową ludzi związanych z obecną władzą, komentował poseł Kazimierz Ujazdowski z PiS. Polecam Państwu świetny tekst wywiadu plus minus Rzeczpospolitej, wywiadu profesorem Andrzejem Nowakiem z 23-24 lutego. Andrzej Nowak bardzo ostro piętnuje urabianie w Polsce czarnej legendy, zgodnie z którą polskość to przede wszystkim piekło, jedwabne, nienormalność, i co sprawia, że wielu wychowanych w III RP młodych ludziach wygrywa właśnie wstyd i chęć ucieczki od takiej polskości. Ja już parę audycji temu mówiłem o przedziwnych z tego punktu widzenia zachowaniach takich ludzi jak premier Tusk, prezydent Komorowski, jak reżyser Kuc, jak były premier Miller. Ale tutaj z kolei cytuję Andrzeja Nowaka, który mówi: zdecydowana większość ludzi wykształconych w III RP nie ma zielonego pojęcia o polskiej historii, o polskiej kulturze. Redaktor rozmawiający z nim z ramienia Rzeczpospolitej mówi: minister kultury w rządzie SLD Andrzej Celiński szczycił się tym, że pozwala swoim dzieciom oglądać programy jedynie w obcych językach. Na to profesor Nowak: to świadczy o zupełnym wyobcowaniu części elit politycznych III RP ze wspólnoty kulturowej, która tworzy polskość. Przecież język jest tej wspólnoty najpierwszym fundamentem. Gdyby minister kultury jakiegokolwiek innego kraju europejskiego powiedział, że nie chce, by jego dzieci oglądały programy w języku ojczystym, następnego dnia przestałby być ministrem kultury kraju, którego język ma przecież pielęgnować. I ostatnia sprawa, właściwie parę w obronie, zachęca wszystkich do występowania w obronie posła Witolda Tomczaka, który kiedyś wystąpił przeciwko znieważeniu postaci papieża Jana Pawła II na wystawie w warszawskiej Zachęcie. Pisało o tym w naszym dzienniku. Kolejna sprawa, to już trochę na pocieszenie, że Gazeta Wyborcza, która tak mocno odpowiada za zakłamania sytuacji, za ataki na polskie tradycje narodowe i patriotyzm, jest coraz słabsza. Spadła z 600 tysięcy do 150 tysięcy. Jest to pewna poprawa. Ale równocześnie warto alarmować w obronie wartości przeciwko temu, co u nas się upowszechnia. Czytam w Gazecie Polskiej Codziennej: homobajka dla przedszkolaków. Mamami książka. Mamami Maćka i Karoli są Sabina i Krysia. Obie są lesbijkami. Czytamy w książce dla dzieci przeznaczonej od 6 roku życia. Mowa jest, to wszystko rodzina. Mowa jest też o korzyściach materialnych, jakie przynosi dziecku rozwód rodziców. Mania nie musi niczym się dzielić. Przeciwnie, wszystkiego ma po dwa. Od rozwodu rodziców mieszka na zmianę. Tydzień u mamy, tydzień u taty. Przenosi się zawsze w piątek. Dlatego wszystkiego ma po dwa. Pod tekstem widnieją dwa wesołe obrazki dziecięcych pokoi z podpisami: pokój mani u mamy i pokój mani u taty. Są też dwa rowery. Jeden, którym dziecko jeździ u mamy, drugim, który jeździ u taty. Dodaj, wydawca reklamuje, że książka ta w ubiegłym roku została nagrodzona w Niemczech w prestiżowym konkursie na najlepszą literaturę dziecięcą. Ani jury, ani autorzy książki nie postawili sobie pytania, jaką krzywdę wyrządzają dzieciom, wprowadzając zamęt w ich głowach i gwałcąc ich wrażliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Audycja minął miesiąc. W studiu Radia Maryja pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia i współtworzenia dzisiejszego wieczornego spotkania. Gorąca prośba do wszystkich telefonujących do naszego studia. Prosimy o wypowiedzi zwięzłe, bardzo konkretnie formułowane pytania. Podarujmy sobie te różnego rodzaju kolaboraty, które często towarzyszą naszym wypowiedziom na antenie Radia Maryja. Po prostu dajmy także możliwość wypowiedzenia się innym. Dzisiaj będziemy w sposób szczególny w tych rozmowach niedokończonych tego czasu pilnować, aby te wypowiedzi były zwięzłe, nie przekraczające 2 minut. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56. Dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki, z Kanady 011 48 56. Drodzy Państwo, przyjmujemy telefony od słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Z Lublina, Anna.
Witam Pani Aniu, bardzo proszę.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za te informacje. Chciałam zapytać odnośnie sytuacji na Węgrzech, ponieważ proszę, jest to minimum. Jak w tej chwili sytuacja się rozwija, może jeśli chodzi o rzeczywistą sytuację, czy tam Orban rzeczywiście ma jakieś osiągnięcia. To pierwsza sprawa. Druga, parafrazując to, prezydent Ból Komorowski, ja bym poszła dalej może, bo nie wiadomo, co jest pierwsze. Platforma Obywatelska, jako że wszystkiego nam ubywa. Ubywa nam młodych ludzi, ubywa nam fachowców, ubywa nam ziemi i totalnie wszystkiego nam ubywa. Rozumu też. I to jest przerażające. Natomiast wysłuchałam dzisiaj z ogromnym zainteresowaniem i kilka dni wstecz wywiadu z panem profesorem europosłem Piotrowskim, ponieważ Niemcy porozumiewają się nad naszą głową z Niemcami, czego mielibyśmy my w dobie techniki nie porozumieć się z Japonią. Może Japończycy wybudowaliby nam lepsze drogi, bo Chińczycy tego nie zrobili. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
No przede wszystkim dziękuję Pani za głos i to bardzo dobry, moim zdaniem, pomysł z tą platformą obywatelską, bo niestety wszystko rzeczywiście się sypie w Polsce pod każdym. Teraz jeśli chodzi o Orbana. No ma wiele osiągnięć, ale jest, może być też pewnym wzorcem. On za drugim dojściem do władzy, pierwszy raz rządził głównie naprawiając różne słabości gospodarcze, a nie rozprawiając się z układem. Tym układem, który kiedyś napiętnował w 2005 roku u nas Kaczyński, skorumpowanych polityków, skorumpowanych przedsiębiorców i zwykłych przestępców, tak jak pokazała sprawa Olewnika. Otóż za drugim razem Orban rozpoczął natychmiast błyskawiczne uderzenia, naprawiając sytuację, w układ. Aresztowano wiele znanych postaci, między innymi wiceprezydenta Budapesztu, posła na Sejm, zresztą licznych posłów, ale były przygotowane, dobrze zebrane argumenty. Jest proces przeciwko premierowi, samemu premierowi Gyurcsányemu, temu znanemu kłamcy. Co więcej, na Węgrzech udało się coś, czego u nas nie zrobiono i o czym mało się pisze. Nie widziałem, żeby w polskiej prasie było, że aresztowano z rok temu ministra tajnych służb, Titok minister, w rządzie koalicji postkomunistów i ich Platformy Obywatelskiej, Lajosza Silvasiego, za szpiegostwo wobec Rosji. I aresztowano dwie szychy służb specjalnych, dyrektorów ich departamentów do służb specjalnych, no ranga taka jak u nas, powiedzmy, pułkownik Czempiński, aresztowano za szpiegostwo wobec Rosji. U nas szpiegów rosyjskich jest pewno 100 razy więcej niż na Węgrzech, ale jakoś takich tego typu jakoś nie umie się ich wykryć, a może się ich nie szuka. Przede wszystkim opodatkowano banki zagraniczne, opodatkowano koncerny zagraniczne, z czym Orban się naraził bardzo Niemcom, Austriakom i tak dalej, a z tego poszły pieniądze na wsparcie rodzimej przedsiębiorczości. Podatek dla małych i średnich przedsiębiorstw węgierskich zmniejszono do 10%. Wsparto politykę prorodzinną. Po trzech dzieciach już nie płaci się podatku. Poprawiła się ogromnie demografia na Węgrzech, bo było tam już cofanie się, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Orban czym wygrywa szczególnie mocno? Tym, że w każdym jego przemówieniu, to jest mowa o patriotyzmie, o narodzie, o interesach narodowych, on podźwignął Węgrów z klęczek. Dodał im godności. Tam były też ogromne zakompleksienia, jak w Polsce. I tu ogromna zasługa Orbana, że na każdym kroku mówił o tym, jak ważny jest kraj, ojczyzna, mają najbardziej patriotyczną konstytucję chrześcijańsko-patriotyczną w całej Europie. Poza tym tutaj dodajmy, że przy każdej okazji niemal Orban podkreśla, że dla niego ważny jest Budapeszt, a nie Bruksela, Nowy Jork czy Moskwa. Niedawno wyszło zarządzenie, że ani metr ziemi węgierskiej nie może przejść w ręce obce. A, opodatkowano supermarkety. U nas dalej one są świętymi krowami. I dalej zakazano budowy nowych zagranicznych supermarketów o wielkości większej niż 300 metrów w najbliższym czasie. I to są najnowsza wiadomość, która mnie szczególnie ucieszyła, że wreszcie Orban mógł się pozbyć fatalnego prezesa Narodowego Banku, który był nominantem jeszcze z poprzedniej koalicji postkomunistycznej. Gdy próbował ograniczać jego kompetencje, to Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy szantażowały Węgry przy każdej okazji. Jedno, co mu zrobił, to obciął mu mocno pensję, bo prezes Narodowego Banku na Węgrzech miał 3 razy większą pensję niż prezes Federal Reserve Bank w Stanach Zjednoczonych. No to jest wymowne. I właśnie przeczytałem jako jedną z najnowszych wiadomości, że mianowano nowym prezesem Narodowego Banku dotychczasowego ministra gospodarki. Orban dalej jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o posiadane wpływy, a poza tym zrobił jedną rzecz. Przyznał kartę Węgra, czyli prawo do obywatelstwa węgierskiego dla wszystkich Węgrów poza granicami kraju. I dziesiątki tysięcy Węgrów od razu już w pierwszym roku po przyznaniu tego prawa zgłosiły się po obywatelstwo. Ludzie, a ponieważ kilka milionów Węgrów żyje poza granicami kraju, to wyciągnięcie ręki do Węgrów poza granicami, to troska o węgierską diasporę zyskuje dla polityki Orbana i zasłużenie, też poparcie i nowych wyborców. I mam nadzieję, że za rok w wyborach Orban zdecydowanie zwycięży.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam? Skąd telefon?
Czy ja się dodzwoniłem na antenę? Tak, Józef, już. Polski Północny.
Panie Józefie, wyłączyć radio i rozpocząć wypowiedź, już jesteśmy na antenie.
Tak.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja tutaj w takiej sprawie. Witam ojca przewodniczącego i pana doktora. Ja tutaj w takiej bardzo krótkiej sprawie. Ta Polska... te wszystkie polskie partie za komuny zostały tak podzielone na prawicę, na lewicę i na tyle tych partii, że to jest aż niesamowite, że to do tej pory się uchowało. A czemu to nie może być dwóch partii? Po prostu jedna polska partia rodziny polskiej, a druga to po prostu reszta takie tak zwane zakały rodzinne. I ta polska partia rodzinna właśnie powinna tylko jedna być złożona z tych wszystkich Polaków, którzy są za tą wielką polską rodziną, jaką jest nasza ojczyzna. No to wszystko by było. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Józefie. Proszę panie profesorze.
Dziękuję. Proszę pana, największy dyplomata w historii Polski, książę Adam Czartoryski, którym dzisiaj już wspominam, sto kilkadziesiąt lat temu napisał na emigracji: są w Polsce tylko dwie partie, partia polska i partia antypolska. Ja też chciałbym, żeby podział opierał się głównie na tym. No nie można zmienić pewnych zasad demokracji, bo jednak tworzenie partii należy do zasad demokracji, ale chciałbym, żeby było o wiele większe porozumienie polskie między ludźmi, którzy chcą korzyści dla Polski, chcą realizacji interesów narodowych, a tymi, którzy stoją po drugiej stronie. I to niekoniecznie, czy się nazywają lewicowcami, czy prawicowcami, bo na przykład to pani Aldona Sowińska, chyba minister w rządzie AWS-u, głosiła, że żaden przemysł i tak dalej nie jest, czy bank nie jest narodowy, coś tam tego typu, bo okazało się, że jest narodowy, że jak się ma banki w swoich rękach, to jest o wiele lepiej, także w czasie kryzysu, niż gdy są w rękach obcych. Że jeśli jest przedsiębiorstwo w rękach polskich, to nie będzie zwalniać akurat swoich rodaków, tak jak Włosi w Tychach, natomiast zwolnili głównie Polaków, gdy przed kryzys, bo oszczędzali Włochów w swojej rodzimej ojczyźnie.
Proszę. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Janusz z Niemiec. Skłaniam się.
Witam, panie Januszu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Witam pana profesora, księdza prowadzącego. Ja mam krótkie pytanie. Słyszałem w ostatnim miesiącu, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy panu prezydencie stworzyła taką doktrynę, w której mówi, że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Rosja. Czy mógłby pan profesor to jakoś skomentować? Dziękuję.
Nie wiem, ja jeszcze o tym akurat o tej sprawie nie słyszałem. Natomiast wiemy o różnych, o różnego typu przejawach sympatii pana Komorowskiego, akurat wyraźnych w stosunku do Rosji Putina, tak jak przy Tusku w stosunku do Niemiec pani Angeli. I nawet doszło do takiego paradoksu, że kiedy wreszcie Komorowski zdecydował się na uczczenie rocznicy powstania styczniowego, to w swoim przemówieniu zapomniał powiedzieć, że powstańcy walczyli jednak przeciwko Rosjanom. Nie wymienił po prostu narodowości tych najeźdźców, przeciwko którym walczyli powstańcy, więc nie było wiadomo, czy to Rosjanie, czy Marsjanie. Ale mówię o tym, co pan stwierdził. Konkretnie nie słyszałem, chętnie uzupełnię swoją wiedzę.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mirosław z Kanady.
Witam, panie Mirosławie, bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim prawym i sprawiedliwym ludziom. I także tym niesprawiedliwym i nieprawym, żeby się nawrócili. Ja mam taki komentarz bardzo króciutki. Chodzi o to, że każdy człowiek, który pobiera pensję z podatków, to nie dostaje tej pensji od pana Tuska, czy pana Komorowskiego, czy innego tam wyższego szczeblem zarządcy, natomiast są to pieniądze Polaków. To znaczy, że każdy, kto pobiera pieniądze na urzędzie z podatków państwowych i działa przeciwko obywatelowi polskiemu i państwu polskiemu, jest po prostu zwykłym złodziejem i to musi dotrzeć do każdego człowieka przy okazji wyborów. Natomiast druga sprawa to jest taka, o której ja się już drugi raz upieram, że żeby ratować duszę Polaków i Kościoła Świętego w Polsce, to na poziomie parafii muszą być wyznaczeni mężowie zaufania do kolejnych wyborów, sprawdzeni, uczciwi, aktywni, znający się na rzeczy i oni powinni zacząć kontrolować na każdym szczeblu wybory, ale już na poziomie parafii przy współpracy proboszczów i tak dalej powinni tacy ludzie być wydzielani. Inaczej Polska i Kościół może zginąć. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy naszych rodaków spoza granic ojczyzny. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za te uwagi. Myślę, że to jest ogromnie istotna sprawa. Bardziej, że ile wiem, członkowie komisji wyborczej dostają jakąś tam płacę za udział w komisji, ale mężowie zaufania nie. I tak nie wszędzie i w wyborach 2011 roku śpieszono się z naszej strony do tych komisji. Niekiedy, często nawet, brakowało komisjach mężów zaufania. I ja myślę, że to, co pan mówi, jest ogromnie potrzebne, żeby w każdej komisji było po kilku mężów zaufania i odwołam się do przykładu węgierskiego. Otóż w 2006 roku mówiło się, gdy wybory zostały niewielkim stopniu przegrane, tam coś koło 1% przez Orbana i Fidesz w stosunku do koalicji komunistów i ich Platformy Obywatelskiej, którzy mówili o oszustwie. Zawiesił się komputery na parę godzin, za szybko już w ciągu po tygodniu niszczono na zlecenie ministra spraw wewnętrznych karty wyborcze. No było wiele elementów podejrzanych. I w wyborach 2010 roku, gdzie partia Fidesz zwyciężyła tak mocno, to akurat było wszystkie komisje było obsadzone przez kilku mężów zaufania, przynajmniej z Fideszu. I co dwie godziny doszły meldunki do stolicy, z jednej strony ze strony tych, z jednej strony wysłała je komisja oficjalnie do centralnej komisji, ale z drugiej strony do siedziby Fideszu co dwie godziny nadchodziły meldunki o tym, jakie są wyniki wyborów w ich komisji, i nadsyłali to mężowie zaufania Fideszu. No to poskutkowało. W każdym razie zwycięstwo Fideszu było bardzo znaczące. I ja dlatego zachęcam, żeby... To jest ogromnie ważna sprawa do pilnowania, żeby w komisjach był wszędzie, we wszystkich komisjach była odpowiednia liczba mężów zaufania. Nie jeden czy dwa, którego można, jak wyjdzie do toalety, już tam w jakiś sposób wyeliminować pod jego nieobecność, dokonać oszustwa, tylko żeby był zapewniony odpowiedni skład na cały ten okres.
Proszę. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Marian Boże. Witam, Panie Marianie.
Panie profesorze, Pana dzisiejsza wypowiedź to audyt na temat stanu naszego państwa. Gdyby tak troszeczkę odrzucić trochę beletystyki, to byłby wspaniały audyt, który nam jest potrzebny. Potrzebny jest audyt o stanie państwa polskiego, żebyśmy zobaczyli, co jest źle, a co jest dobre. A druga sprawa. Otóż abdykcja papieża stała się pretekstem do generalnego ataku na Kościół, o czym no trzeba wyraźnie mówić, że wszystkie media zaczęły właśnie atakować Kościół. A druga sprawa, jako jeden z argumentów, zarzutów, które stawiane są, że w kościołach jest mało ludzi. Nieprawda. Są miliony ludzi, którzy słuchają radia, bo jest i telewizja, i radio. Tam są msze. Gdyby ktoś badanie zrobił, to by zobaczyli ci przeciwnicy Kościoła, ile ludzi jest związanych z Kościołem i ile chodzi, jak to się mówi, nie nogami, a słuchaniem na nabożeństwa. Następną sprawę, którą chciałem poruszyć. Otóż, panie profesorze, w naszej pieśni narodowej powinniśmy zmienić ten akapit, żeby Pan Bóg zwrócił nam wolność, a nie żeby nam Polskę zwrócił. Nam wolność potrzeba, żeby zwrócono nam, bo my jesteśmy w tej chwili po prostu pozbawieni wolności, tak myślenia, tak finansów, bo nas tak zadłużyli, że my nasze pra.
Tak, Panie Marianie, dwie minuty minęły. Centrala rozłączyła. Panie profesorze, bardzo proszę do tych wątków, które mogliśmy usłyszeć.
Dobrze. Atak na Kościół. Zgadzam się. Nastąpiło wyraźne zwiększenie fali ataków na Kościół, ale myślę, że Kościół też nie może być bezbronny. W swojej książce Żydzi przeciw Żydom o zbrodniach policji żydowskiej w drugim tomie już we wstępnym rozdziale pisze o tym, że Polacy jako naród są zbyt bezbronni. To musi się skończyć. I ja dlatego też apeluję do Kościoła, aby reakcją na takie obrzydlistwa, jak to, co było na pierwszej stronie Angory, czy czy na okładce Newsweeka, zareagować. Niech księża zachęcają do bojkotu tych czasopism, które żyją ze zniesławiania Kościoła. Może to doprowadzi do pewnego otrzeźwienia. Niech odczują to, że plucie na Kościół nie będzie bezkarne, tak jak dotąd. Myślę zresztą nie tylko o Newsweeku redagowanym przez pana Lisa, ale i o jego audycjach w telewizji. Audyt to, co pan mówi, bardzo mi to pochlebiło, ale ja uważam, że takim szczególnie dobrym audytem byłoby przeprowadzenie przez środowiska, które wymieniałem, od PiS-u poprzez Solidarność, Solidarną Polskę, kluby Gazety Polskiej, środowiska radiomaryjne, takiego badania korzyści i straty transformacji w moim regionie w ciągu 20 lat. To może być wynik ogromnie szokujący, pokazujący, jak wiele rzeczy zaprzepaszczono, ale też po imieniu szukanie, kto był winny w danej okolicy tych strat, żeby takich ludzi nie wybierano potem do władz, żeby nie reprezentowali Polski tak jak Janusz Lewandowski, czy premier Buzek, czy mówiąc o innych tam postaciach tego typu. Także, teraz chciałbym na chwilę przerwy, żeby jeszcze raz zachęcić do spotkań. 9 marca w sobotę będę miał o godzinie 15 w Biłgoraju spotkanie w kolegium licencjackim UMCS, ulica Bartoszewskiego 10, 10 marca w niedzielę w Lublinie o godzinie 14, ulica Gospodarcza 7, parafia Matki Bożej Królowej Polski, 10 marca w niedzielę o godzinie 17.30 w Lubartowie, ulica Cicha 6, świetlica spółdzielni mieszkaniowej, 11 marca w poniedziałek w Puławach o godzinie 17, dom chemika, ulica Wojska Polskiego i 12 marca w wtorek w Rykach, godzina 18, kino Renesans, ulica Warszawska, i zachęcam do telefonowania na telefon mojej małżonki, jest w moich książkach podane, 608-854-215. Jeśli chodzi o plany dalszych spotkań w różnych regionach, bo muszę układać też dokładny plan, tym bardziej, że mam ciągle zajęcia na uczelni w Toruniu. Dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Zbigniew z Poznania.
Witam Pani Zbigniew.
Witam serdecznie Ojca, witam serdecznie Pana Profesora. Ja tylko króciutko chciałem powiedzieć, bo przysłuchuję się już od około godziny i chciałem podziękować Panu Profesorowi za właśnie tą sprawę, gdzie Pan Profesor poruszył sprawę przyszłych wyborów. Tej prawicy, która miałaby się zjednoczyć. Ja uważam, że w przeszłości, gdyby PiS posłuchał tych wszystkich wskazówek pana profesora, sytuacja by była w tej chwili inaczej. Ale to już czas miniony, nic nie poradzimy, musimy patrzeć w przyszłość. Zgadzam się, panie profesorze, nie można tak PiS z Solidarną Polską na siebie, powiedzmy, w stosunku do siebie tak niegrzecznie czasami się zachowywać. Jeżeli nie będzie tej jedności i nie zrobią wspólnej listy, no niestety sądzę, że nie da się rady, bo PiS sam może nie dać rady. To jest jedna sprawa. I to, co pan profesor powiedział, żeby też więcej ludzi takich, którzy są zaufani i mają takie poglądy patriotyczne i dobrze myślą, gospodarstwo, pan profesor wymienił te osoby, żeby też z ramienia listy PiS-u startowali, czyli z tej wspólnej listy, bo tak w Poznaniu było przy ostatnich wyborach, no, Platforma Obywatelska, pan profesor Gowin z ludźmi po Starym Rynku chodzili, ulotki rozdawali. W Poznaniu z PiS-u no nikt, no ludzie się bali. Członkowie PiS-u tutaj z okręgowych z Poznania, no bali się wychodzić. No oczywiście u nich można było ulotki wziąć, ale w miasto nikt nie wychodził. No pewnie, że jedna osoba nie może iść. Dwie, trzy osoby i też propagować te wszystkie sprawy, które PiS i słusznie, i na pewno lepiej by rozwiązał przyszłościowo. Serdecznie Bóg zapłać i pozdrawiam pana profesora jeszcze raz i ojca prowadzącego. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy pani Zbigniewie, panie profesorze.
Z Panem Bogiem. No ja oczywiście myślę tu nie tylko o PiS-ie i Solidarności, ale Solidarnej Polsce, ale o współdziałaniu z narodowcami, którzy mają wielkie wpływy wśród młodzieży. Z Solidarnością dla mnie Piotr Duda okazał się prawdziwie stanowczym liderem narodności. Wysuwanie poza tym jestem za dyskusjami programowymi, nie kłótniami osobistymi, a zastanawianiem się nad poszczególnymi punktami wielkiego programu do wyborów. No między innymi ja jestem za weryfikacją wszystkich sędziów i prokuratorów, czegoś, czego nie zrobiono, za odrzuceniem euro w każdym razie, ale to jest wszystko do dyskusji, za zastanowieniem się, czy rzeczywiście na przykład elektrownie atomowe są nam potrzebne w obecnej sytuacji. Zarobią na tym wszystkim Francuzi. No ale to wszystko powinno być dyskutowane, nawet dyskusja przykładowo ordynacji wyborczej, okręgach jednomandatowych i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz. Ja z ogromnym niepokojem przyjąłem tą myśl o ustawie dopuszczającej występowanie obcych wojsk w Polsce. Cytowałem już w pierwszej części zdania niektórych publicystów krytykujących tę sprawę ogromnie ostro. Ale tu uważam, powinni wystąpić politycy, czołowi politycy PiSu na czele z Kaczyńskim, Solidarnej Polski na czele Ziobro, Solidarności. Powinno dojść do wielkiej manifestacji protestu. Powinniśmy wołać na całą Europę. To jest ogromne zagrożenie dla polskiego bytu, dopuszczenie do funkcjonowania w Polsce tego typu ustawy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Urszula z Mazowsza.
Witam Pani Urszulo.
Witam Pana Profesora i Ojca Prowadzącego. Proszę Ojca, ja przysłuchuję się tej debacie i bardzo często, nie tylko dzisiaj, ale w ciągu ostatniego okresu wspomina się system wyborczy w naszym kraju. Proponuje się różne rozwiązania, a ja chciałabym zaproponować rozważenie takiej sytuacji, która by może uniemożliwiła powodowanie nieważnych głosów. Bo przecież karta wyborcza składa się z tylu nazwisk i wolno nam postawić tylko krzyżyk przy jednej osobie, względnie czasem przy innych okręgach dwa krzyżyki. Zostawiamy puste pola, które są być może przedmiotem późniejszych manipulacji, bo tak łatwo dostawić kolejny krzyżyk i karta staje się nieważna. Czy nie należałoby zmienić ordynacji wyborczej w zakresie tego systemu wyborczego, żeby uniemożliwić po prostu dopisywanie i skreślanie jakichkolwiek innych pozycji poza tym, co robi sam wyborca? Tak mi się wydaje, że to byłoby dodatkowym zabezpieczeniem, uczciwym zabezpieczeniem tak z jednej, jak i z drugiej strony. Zgłaszam taką propozycję pod rozwagę. Jestem ciekawa bardzo stanowiska Pana Profesora w tej sprawie. Dziękuję, szczęść Boże. Przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże.
Pamiętamy, że w ostatnich wyborach była bardzo wielka ilość głosów nieważnych, co we wszystkich wzbudziło chyba uzasadnione podejrzenie, że dochodziło do fałszów, bo to, co pani mówi, wystarczy dopisać kreskę i unieważnia się głos. Dlatego ja bym sugerował coś innego, żeby w głosowaniu nie decydowano o tym krzyżyku przy tej czy innej postaci, a żeby był obowiązek wpisania swoim charakterem pisma imienia i nazwiska kandydata, którego się popiera na tych 20 czy 30 osób. To już jest dużo bardziej złożone i wtedy fałszowanie tego typu rzeczy to już by wymagało dużo większej maestrii, dlatego, a w każdym razie utrudniałoby fałszowanie. To jest moja propozycja.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Dobry wieczór, szczęść Boże, nie będzie powolny Jezus Chrystus. Andrzej z Podniosłowni Polski, witam Ojca i witam Pana Profesora.
Witamy Pana.
Panie Profesorze, zgadzam się ze wszystkim, przysłuchuję się audycji telewizyjnej, teraz radiowej. Panie Profesorze, ma Pan rację, nawiązuję do pierwszej części wypowiedzi z audycji telewizyjnej. Ludzie, którzy sprzeciwiają się w terenie obecnej władzy, są szykanowani na wszelki możliwy sposób. A ponieważ wiemy, że urząd, powiedzmy, wójta czy starosty, to są funkcje polityczne i ludzie, którzy wypowiadają się przeciwko tej władzy, są w różny sposób szykanowani. I to się zgadza. Jest po prostu tak zwany zamordyzm. A druga sprawa, panie profesorze, mnie się wydaje też również, że ciągnie się za nami to, co pan profesor mówi. Te wszystkie afery, te wszystkie inne rzeczy. To, że Polska się nie rozliczyła po 1990 roku z tymi komunistycznymi sprawami. To znaczy mam na myśli dekomunizację, ilustrację. I to będzie ta pięta achillesowa, która się za nami ciągnie i uniemożliwia Polsce czy Polakom zrobić krok do przodu. Jest też maraz społeczny. Ludzie są po prostu zdezorientowani i w mniejszym stopniu interesują się sprawami kraju. A czwarta sprawa, panie profesorze, mam nadzieję, chciałbym się doczekać, że w Polsce przyszedł polityk na miarę premiera Orbana, a być może takiego, jakim był prezydent Chile, generał Pinochet, który był znienawidzony przez lewackie i postlewackie środowiska, a był wspaniałym człowiekiem, bo kiedy odchodził ze swojego urzędu, to zostawił Chile, które rozkwitało gospodarczo i zostawił bardzo dobry stanie. I lewackie przypisują mu wszelkie możliwe niegodne czyny. A to jest nieprawda. Mam nadzieję, że być może w Polsce też doczekamy się takiego prezydenta, czy takiego premiera na miarę Wiktora Orbana lub generała Pinocheta. Dziękuję. Życzę zdrowia i powodzenia.
Bóg zapłać z panem.
Dziękuję bardzo. No proszę państwa, ja za swoje poglądy, za swoją otwartość w tych sprawach, nie w różnych sprawach, dostałem dostatecznie wiele ciosów z różnych stron. Nie będę tutaj wymieniał. Niektórzy są jeszcze na prawicy. No może tylko pomnę, że jako pierwszy skrytykowałem Giertycha po jego wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Jakież były ataki. A nikt z tych osób teraz, kiedy już jest ewolucja pana Giertycha, jest jasna. Nikt mnie nie przeprosił. Skądże? Choć jest parę z tych osób pisze w pismach prawicowych. Jest to smutne i przykre. Natomiast z drugiej strony widzę rozmiary zastraszenia. No podam jeden przykład. Wspierałem kandydatów PiS-u łącznie, ale tych, których ceniłem, w 2011 roku na kilkudziesięciu różnych spotkaniach. No i przykładowo z jedną z tych osób, która pracowała i pracuje w oświecie, bo w dziedzinie oświaty, było umówione, że potem zaprosi mnie do swego regionu, będzie szereg spotkań i tak dalej. No ale jak widać, zależności działają, bo ile razy zadzwoniłem do tej pani, ważny region, ciekawy, chyba z 8 razy, po prostu nie odbiera telefonu, bo się boi. I tu jest to takich przykładów zastraszeń. Ja mówiłem też o księżach zastraszanych, duchownych. No, w różnych dziedzinach są te osoby zastraszane, a im mniejszy region, to tym większa jest groźba. I dlatego z drugiej strony bardzo istotne były marsze w obronie, były i są, telewizji Trwam, bo one pokazywały, jak wiele ludzi myśli podobnie, co zwłaszcza w małych miejscowościach dodawało otuchy i odwagi. Ja tu odwołam się do jednej z takich szczególnie przeze mnie cenionych osób z kierownic klubów Gazety Polskiej, pani Wiolety Machniewskiej z Olsztyna. Opowiadała ona, że w kilkutysięcznej manifestacji w Olsztynie w obronie telewizji Trwam zobaczyła cały szereg osób, o których nie podejrzewała nigdy, że mają takie poglądy tak zdecydowanie katolickie, patriotyczne. I to jest dobre dla integrowania. Ja zresztą uczyłem się z tego z Węgier, plagiowałem. Na Węgrzech manifestacje odegrały bardzo dużą rolę w pobudzeniu nastrojów patriotyczno-chrześcijańskich.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd?
Długo będę musiał czekać.
Jesteśmy już na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Adam z Niemiec.
Witam panie Adamie, proszę rozpocząć wypowiedź.
To idzie na...
Tak, jesteśmy już na antenie, czasu szkoda, już zaczynamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem dwie sprawy powiedzieć. Pierwsza sprawa to jest sprawa wyborów, ale za granicą. Przy takiej olbrzymiej emigracji, jeżeli nawet co czwarta osoba pójdzie do głosowania i zagłosuje, to jest setki tysięcy osób, a wiadomo, że wszystkie placówki zagraniczne są obsadzone głównie przez PO. Także nie wiem, jak to można rozwiązać, w tej chwili nie mam żadnych pomysłów, ale to jest, mi się wydaje, bardzo znaczący problem, bo to można stracić te kilkaset tysięcy głosów. Druga sprawa to jest tego, to zaangażowanie obcych sił militarnych, czy wojska, czy policji w Polsce. Mnie się wydaje, że ta władza czuje już pismo nosem, że może stracić wszystko i moim zdaniem jest gotowa do sprowokowania czegoś, co tak było na początku lat 80. stanem wojennym. Więc uważam, że nie można tego wykluczyć. Broń Boże, nie mam nadziei, że tak się stanie, ale wykluczyć bym nie wykluczał. Jak pan profesor to może skomentować? Czy to jest głupi pomysł, czy to może jednak grozić nam?
Dziękuję. Ja właśnie, dziękuję panie Adamie. Ja się właśnie boję, że to może być przez tą władzę zrealizowane. Przy poglądach Tuska, które scharakteryzowałem, jaki jest jego stosunek był do demokracji i konstytucji, że najgorsze wyjście, nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne, było lepsze niż rząd Olszewskiego, to obawiam się, że ten człowiek dla ratowania władzy i posad swojej i swoich kolesiów jest gotów na wszystko. Także jest to realne niebezpieczeństwo, dlatego tak apeluję do wszystkich środowisk patriotycznych o protestowanie tego typu groźby. To tylko w kilku krajach Unii Europejskiej zaakceptowano takie rozwiązania. Nie musimy tego przyjąć. Należy to odrzucić. Należy przeciwko temu gwałtownie protestować. Ja przypominam, jak atakowano Węgry za Orbana za to tylko, że zmienili ustawę medialną. Zresztą słusznie narzucając ograniczenia na różnych węgierskich palikotów i niesiołowskich. Ale jaki był atak opozycji, jak wrzeszczano zagrożenie wolności. My za słabo reagujemy zbyt często w takich przypadkach. Proszę, a pierwsze pytanie było...
Dotyczące wyborów poza granicami ojczyzny i Polaków.
Tu jest właśnie problem. Ja myślę, że to było... W polityce PiSu za mało na to zwracano uwagę, że pierwszym ministrem spraw zagranicznych został Beller, Gieremkowiec, to co nie sprzyjało zmianom personalnym. Za minister Fotygi niewiele zmieniono, jeśli chodzi o dyplomację, a fakt, że do 2007 roku ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych był Janusz Reiter, szczególny szkodnik wobec interesów Polonii i w Niemczech przedtem i w Stanach Zjednoczonych, to było tym ogromnym błędem. Przypomnę, że Sikorski w ciągu pierwszego miesiąca wymienił z 20 ambasadorów. Dlatego tak ważna jest sprawa, oby siły patriotyczne wygrały, aby postępować tak jak Orban. Od razu błyskawiczne zmiany w przeróżnych dziedzinach życia. Od gospodarki po politykę międzynarodową, naukę, kulturę, media i tak dalej.
Panie profesorze, rozmowy niedokończone dobiegają końca. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi za pierwszą część spotkania w telewizji Trwam i tą drugą część, którą przeżywaliśmy w Radiu Maryja. Dziękujemy także słuchaczom Radia Maryja za telefoniczne współtworzenie tego spotkania. Minął miesiąc. Gościem audycji był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
Ja też gorąco dziękuję za możliwość udziału w tej audycji i za tyle ciekawych głosów. Natomiast jeszcze raz zachęcam na udział w spotkaniach ze mną. Nigdy nie ograniczam ich długości, to już najwyżej organizatorzy. Przeciętnie to trwają około 3 godzin, ale proszę zgłaszać propozycje na telefon mojej żony, wydawnictwa, które jest umieszczone w książkach. Uważam, i tu jest ogromnie ważne, że to, co słyszę w czasie tych rozmów, w czasie wędrówek po kraju, to dla mnie jest najlepszy audyt, najwięcej się sam dowiaduję i o nastrojach, i o tym, co można zrobić. Tego proszę też o listy do mnie z propozycjami, co można zrobić, ale na moje nazwisko, na redakcję Niedzieli, bo planuję też książkę i to wydanie jak najszybciej, jeśli tylko zdobędę odpowiednie środki, pod tytułem, już roboczo mówię, jak wyjść z tego bagna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze. 36 minut po godzinie 23.